Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, dzień dobry. Witam słuchaczy Radia Gdańsk i witam też dzisiejszych gości śniadania. Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Andrzej Jaworski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jarosław Szczukowski, szef Gdańskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry.
I tak chyba od sojuszu zacznę, bo Leszek Miller wczoraj został zaatakowany w Sieradzu jakimś dziwnym płynem oblany, ma zniszczone ubranie, jemu nic nie jest. Co sądzicie o takich incydentach, panowie? Mówiąc...
Całe szczęście, że nic się nie stało, że taka informacja też...
I to w ciekawym miejscu, bo na koncercie muzyki poważnej, gdzie chyba mało kto by się spodziewał tego typu zachowań.
W jednym z portali społecznościowych na szczęście ukazała się informacja, że nic złego, poza no oczywiście jakimiś nieprzyjemnymi przeżyciami i zniszczeniem ubrania, się nie stało. Nie, natomiast no, to jest w ogóle problem eskalacji agresji w polskiej polityce. No, akurat w tym przypadku Leszek Miller padł ofiarą tej agresji. No, pewnie ofiarą też przy okazji jakiejś niezrównoważonej osoby.
Nie tylko w polityce, bo niedawno tam Kubę Wojewódzkiego, prawda, którego trudno nazwać politykiem, ale w ogóle chodzi o osoby publiczne. Pewnie.
Tak.
Że jest jakiś kłopot.
No oczywiście i prezydent Rzeczpospolitej oberwał jajkami, i prezydent Kwaśniewski, Komorowski. Więc to się zdarza. Sędzina w sądzie. I jeśli nie będzie stanowczej...
Komorowski to na Ukrainie.
Jeśli nie będzie stanowczej reakcji władzy, czyli służb za to odpowiedzialnych, to takie przypadki mogą się jeszcze częściej zdarzać.
A czy były premier powinien mieć ochronę? Leszek Miller, gdyby miał ochronę, chociaż pamiętamy, że prezydentowi Komorowskiemu nie za wiele pomogli ochroniarze, to można by ustrzec przed tego typu incydentami. Andrzej Jaworski.
No ja przypomnę, że w Łodzi doszło do tego, że ktoś niezrównoważony psychicznie jednak zamordował działacza Prawa i Sprawiedliwości, więc ta eskalacja w końcu nie tak dawno doszła do pewnego apogeum. A problem coraz ostrzejszego języka nienawiści także w polityce, zwłaszcza ze strony ruchu Palikota, narasta, nie obniża się, więc tutaj wszystkie takie ataki należy potępić, ale też trzeba pokazać, skąd to się bierze.
Ale nie wiem, czy tam jedynym winnym tak łatwo wskazać, tu akurat nieobecny teraz, twój ruch teraz, to się nazywa.
Znaczy ich ruch.
Tak, bo to nie nasz.
Nie mówię do Andrzeja Jaworskiego.
Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, które pan zadał bezpośrednio, no w ostatnim czasie, chyba przedwczoraj, przeczytaliśmy, że ochronę dostała córka premiera, ponieważ na blogu ktoś zaczął jej tam znowu grozić. Ja widzę, że coraz częściej pod artykułami w różnych mediach jest coraz więcej pogróżek, coraz więcej takiego języka, który chce nie tylko komuś dopiec, ale wręcz go przestraszyć, znajduje się na, wydawałoby się, że poważnych portalach, a te portale nie reagują, nie usuwają tego, mimo że wielu polityków z różnych partii
mówi o tym. To jest ten problem, o którym też Radosław Sikorski kiedyś mówił, ściek anonimowych pogróżek i
tego hejterstwa.
Tego hejterstwa, tak.
A wydawałoby się, że dzisiaj prokuratura czy policja może sprawcę namierzyć błyskawicznie, bo uzyskać adres internetowy właściciela, no to jest kwestia tak naprawdę kilku minut i tylko i wyłącznie decyzja prowadzącego, czy należy natychmiast interweniować, czy poddać obserwacji, powinna tutaj zadziałać.
Ja myślę, że ci internetowi nie są groźni, to są tchórze, którzy się kryją właśnie za tą anonimowością. Groźne jest to, co się dzieje w Sejmie, tak? Kiedy jeden z przywódców mówi, że jesteście partią złodziei i oszustów, inny mówi, że Leszek Miller skończy jak baran z samoobrony. Też moi koledzy z Platformy Obywatelskiej, co ciągle zwracam uwagę, nie powinni, powinniśmy się pięknie różnić. I ta agresja z Sejmu, a mamy ostatni tydzień posiedzenia, był bardzo ostry.
A jak tylko się pojawiają tego typu agresywne zachowania media, natychmiast skupiają na nich swoją uwagę, przenosi się to na emocje ludzi.
Oczywiście, to słyszymy na lotnisku, Andrzej, jak jesteśmy, tak, czy jesteśmy gdzieś na spotkaniu z ludźmi.
Co słyszycie na lotnisku?
Ta agresja wzrasta. Jak nasi przywódcy są... Bo przecież siedzimy... PiS, Platforma, SLD. pijemy herbatę i oczywiście dyskutujemy, że to, że my jesteśmy już agresywni do siebie, to jest to, że agresywny jest Tusk z Kaczyńskim.
Znaczy, no nie, no nie jesteśmy tego, agresywni do siebie, może nie tak, nie było, no nie, nie było nie tutaj tak, przekonania, ale, że jesteśmy do siebie agresywni.
Ale mamy wypowiadamy inne, się
inne
stanowczo,
poglądy,
tak?
Wypowiadamy się stanowczo, ale zachowujemy pewien
kulturę,
tak, żeby nie było tak, że ktoś nas posłucha, że wychodzimy ze studia i się tutaj mordujemy. No tak nie ma.
Ja myślałem, że jak was widzą na lotnisku na przykład ludzie, to musicie się
w jednej sprawie z panem posłem Borowczakiem pozwolę się sobie nie zgodzić, a mianowicie to jakby ten, ta nienawiść i ten wylew nienawiści w internecie może być też niebezpieczny. No, ja przypomnę.
Zgadzam się, ale mówię, że on jest taki dość...
Może być niebezpieczny również z tego punktu, znaczy bardzo źle, że jest anonimowy. No, był problem portalu internetowego przecież, który się odradzał na amerykańskich serwerach, gdzie śledzono ludzi o lewicowych poglądach i jakby podawano wszystkie ich dane osobowe, nawołując do tego, żeby im zrobić krzywdę. No i oczywiście, jeżeli tego typu informacje, tego typu nienawiść, tego typu język nienawiści trafi na podatny grunt i na jakieś niezrównoważone osoby, to od słów można przejść też do czynów.
Tylko...
I stąd też takie
eskalacja
wydarzenia,
agresji w ogóle jest groźna, co widać zresztą gołym okiem teraz na Ukrainie. I chcę
tak,
was
no
trochę
właśnie,
o Ukrainę.
To jest,
podpytać.
Jak przywódcy się zachowują, tak zachowują się społeczeństwa.
No właśnie, ten dosadny język. I teraz chcę was zapytać, bo w ostatnim tygodniu dużo mówiło się o takiej demonstracji nacjonalistycznych przekonań na Ukrainie, na Majdanie. Nawet pojawiły się teksty o tym, że jakby Majdanem zaczął rządzić duch Stepana Bandery. Mocno zaakcentował to ksiądz Isakowicz Zaleski, który skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za to, że w ogóle tam pojechał i gdzieś w sąsiedztwie tych flag banderowskich się pojawił. Przypomnijmy, on jest z ormiańskiej rodziny, ale też, która była poddana wtedy w czasie rzezi narodowej, tak, eksterminacji. I jest w Gazecie Wyborczej taki tekst w obronie. Bo sporo tych różnych informacji pojawiło się. Polska wycieczka, która pojechała i tam zatrzymana przez jakąś
autobus,
grupę nacjonalistów, tak kazali śpiewać te banderowskie pieśni im.
No sam Leszek Miller wczoraj też podnosił ten problem w jednej z komercyjnych stacji radiowych.
Tak, ale chyba nie za to go jakiś wariat oblał. I słuchajcie, i w Gazecie Wyborczej napisał jeden z publicystów, że Majdan to nie UPA i że żeby ostrożnie, bo jednak ci wszyscy, którzy są na Majdanie, wśród nich ci pogromcy Bandery, to nie jest jakby cały ten zryw ukraiński.
I to nie o to też chodzi, dlatego że ksiądz Isakiewicz, ja go szanuję za jego działalność, ale z pewnymi poglądami nie mogę się zgodzić. My bardzo mocno, myślę, że właściwie wszyscy w Sejmie potępiają to, co się działo na Wołyniu i nie ukrywamy historii. Natomiast to nie dzisiaj o historię chodzi. Dzisiaj chodzi o to, czy Ukraina będzie pod wpływem sowieckim, rosyjskim, czy będzie krajem, który będzie się rozwijał w kierunku demokracji. I...
Tak, panie pośle, ale teraz zacytuję pewnie jakoś bliski panu tygodnik do rzeczy. Waldemar Łysiak, dość znana dla niektórych kultowa postać polskiej prawicy.
Tak.
Mówi, że zbiera mu się na wymioty, gdy widzi polskich polityków pielgrzymujących na Majdan. Ukraińcom to pochlebia, pisze, lecz ani trochę nie zmniejsza ich genetycznej wręcz nienawiści do Polski i Polaków.
No tylko język. No, czy możemy mówić o genetycznej nienawiści jakiegokolwiek narodu w stosunku do drugiego narodu? Te osoby, które w ten sposób się wypowiadają, bardzo mocno akcentują porozumienie polsko-rosyjskie. Ja nie mówię, że żebyśmy się nie próbowali porozumieć i żebyśmy próbowali współpracować, natomiast zapominają o tym, ile złego Rosjanie wyrządzili także Polakom. No, te masowe mordy, które się dokonywały, były chyba nawet, jak to ostatnio IPN podał, na dużo wyższą skalę niż te okropne zbrodnie, które działy się na Ukrainie. Więc nie możemy przeciwstawiać się jedni, którzy mordowali Polaków,
i
są lepsi,
a drudzy,
którzy mordowali, są lepsi. Bo nawet ksiądz Isakiewicz ostatnio mówił o tym, żebyśmy bardziej się otworzyli na Rosję. No więc to nie tak, to nie tędy droga.
I gdybyśmy tak myśleli, to polsko-niemieckiego pojednania chyba nigdy w ogóle by nie było, prawda? Ani
więc tego przestępców i tych, którzy są zbrodniarzami,
biskupów,
należy potępić, ofiarom należy pomóc, należy o tym pamiętać, ale próbować się porozumieć także w tych sprawach, które są ważne dla naszego bezpieczeństwa i dla naszego rozwoju.
Ja myślę, że my jako Polacy, jako państwo polskie, zrobiliśmy bardzo dużo dla Ukraińców. uznaliśmy jako pierwsi niepodległość Ukrainy. Pomogliśmy na Majdanie pomarańczowej rewolucji. Pomogliśmy im w tworzeniu demokracji. Wybrali sobie Juszczenko, Tymoszenko. Stało się tak, że po kadencji Ukraińcy uznali, że nie chcą być w Europie. Wybrali ponownie Janukowycza. Demokratycznie.
Nie dlatego.
Ja myślę, że te reformy, Juszczenko, które zapowiadano że się pokłócili między sobą.
Ale pan idealizuje teraz tych dwoje, bo ja jak się okazało, ani niedobrze rządzili.
No tak, tak.
A problemem chyba takim podstawowym, wie pan, na Ukrainie wydaje mi się, już abstrahując od tych wątków tam banderowskich, historii całej, jest państwo przeżarte korupcją. I to
Juszczenko i Tymoszenko nic z tym nie zrobili.
Mało, że nic nie zrobili. To gwałtownie wzrosły majątki
w więzieniu, tak?
Tych osób i ich rodzin.
Dlatego społeczeństwo odrzuciło tą demokrację, którą tak silnie popieraliśmy, tą pomarańczową rewolucję. Teraz myślę, ja jestem przeciwnikiem, żeby tam jeździć na tą Ukrainę, tak? To, co się tam dzieje na tym Majdanie, wyświetlanie filmów, jak się mordowało Polaków na Wołyniu, myślę, że wybrali sobie demokratycznie prezydenta i muszą sobie z tym problemem sami poradzić. Nasza obecność na Majdanie niczego dobrego dla Polski nie wróży. Zawsze będzie któraś strona, którą popieramy w taki czy inny sposób i dla nas będzie się to zawsze
ale to nie jest
kończyło.
Tak.
Która by nie była, na pewno to nie Ukraińców zawiedzie, tak?
To nie zdecydowanie są dwie takie same strony. Nie zapominajmy o tym, że to zwłaszcza te fakty, które teraz wychodzą, kiedy pokazują tych opozycjonistów, którzy byli torturowani, którzy w ostatnich dniach przechodzili olbrzymie katusze, a z drugiej strony brak reakcji Unii Europejskiej, kiedy dowiadujemy się, że premier Azarow jest w tej chwili w Wiedniu i najprawdopodobniej nie czyści swoje konta i brak jakiejkolwiek reakcji w momencie, kiedy to on odpowiada za to, że odpowiednie służby dokonały represji na opozycjonistach, które wydawałoby się, że w XXI wieku w Europie, nawet na Ukrainie, nie powinny mieć miejsca, jak obcinanie komuś nosa, w bicie w jakimiś pałkami
po genitaliach.
Powinna być natychmiastowa reakcja Unii Europejskiej, powinny być zastosowane represje w stosunku do odpowiedzialnych, zwłaszcza do tych, do których można to wskazać.
Realnych. No,
ale to są,
tak jak
to,
nie ma takiej Chiną, reakcji. Nikt dlaczego, nie protestuje, tylko handluje.
Mińsku, jeżeli
tak
do,
będzie
w stosunku
z Rosją.
Do tutaj władz Białorusi Unia Europejska potrafi błyskawicznie zareagować, nie wpuszczać ich na teren.
Bo tam jest dyktatura,
i tak dalej.
A na Ukrainie masz demokrację. Znaczy, wybrany, legalny.
Ale mamy
demokrację. To znaczy, że demokracja uprawnia do
bestialstwa.
Słyszał pan na przykład, że teraz opublikowano rozporządzenie rządu ukraińskiego, które milicji zezwala na użycie rosyjskich miotaczy rakietowych ognia. Miotaczy ognia.
No to jest przecież...
I demokracja to usprawiedliwia?
Nie usprawiedliwia, tylko jeśli mamy tam parlament, działający parlament, tak? Mamy, możemy powiedzieć, to co na przykład na Węgrzech, mają większość, robią co chcą, tak? No ale...
Ale na też, Węgrzech ale nikt wie, nie myśli
że,
o tego,
co teraz prawda. Że Hitlera też wybrano demokratycznie.
Tak, wiem. Hmm. I dlatego świat musi na to reagować. Tylko czy to zawsze my musimy władać ten palec między te szprychy?
No to jest pytanie.
Dlaczego my mamy tracić na sprzedaży mięsa do Rosji czy na Ukrainę? Dlaczego nasze rynki mają być cofnięte do tyłu, a Merkel dogada się i z Putinem,
a niech pan pokaże mi państwo w Europie, które oprócz nas ma taki interes w tym, żeby Ukraina była w strefie wpływów zachodniej Europy i zachodniej cywilizacji, a nie Rosji.
My mamy taki interes, ale już Niemcy takiego nie mają. Francuzi nie mają, Anglicy nie mają.
Dlatego my
wpychamy ten palec w drzwi. I nam nikt nie pomoże, tylko palca stracimy.
Panowie, ale nie można mówić o gospodarce, o interesie gospodarczym, kiedy jakikolwiek parlament, nawet wybrany demokratycznie, już nawet gdybyśmy przyjęli, że te wybory były od początku do końca uczciwe. W co ja śmiem wątpić, tym bardziej, że byłem obserwatorem w czasie ostatnich wyborów na Ukrainie i wiem, jak tam pewne rzeczy wyglądały, to w momencie, kiedy jakikolwiek właśnie demokratyczny, w cudzysłowie, rząd podejmuje uchwałę czy ustawę, że do demonstrantów można strzelać z miotaczy ognia, no to jest coś, na co zgodzić się nie możemy.
Nie, oczywiście, ja jako działacz dawnej opozycji nieraz brałem w skórę za to. Natomiast też musimy jakieś zachować też standardy, tak? No przecież ci na tym Majdanie to nie są tylko dobrzy chłopcy.
W ramach zachowania standardów dyskusji może też ja kilka słów o tej Ukrainie pozwolę sobie powiedzieć.
Tylko ja coś zacytuję. Projekt proszę uchwały, bardzo, którą pana koledzy posłowie Sojuszu przygotowali w Sejmie. Ze szczególną obawą Sejm Rzeczpospolitej odnosi się do wzrostu popularności Partii Swoboda odwołującej się do dorobku politycznego przywódców, ideologów, organizacji ukraińskich nacjonalistów w okresie II wojny światowej, kolaborującej z okupantem hitlerowskim. Czyli też SLD tutaj swoje 3 grosze dorzuca do tego, że tak powiem, do podgrzewania tych antyukraińskich nastrojów u nas.
Nie, no bynajmniej tu nie chodzi o nastroje antyukraińskie. Tu to jest jakby szerszy problem, także problem w wielu krajach Europy Zachodniej przecież, tak? To
nacjonalizm.
Jest nacjonalizm i taka ksenofobia, która się szerzy zresztą w rozwiniętych demokracjach często. No, w Holandii ostatnio mieliśmy taki dosyć spektakularny przykład, gdzie partia no, skrajnie ksenofobiczna i antypolska przede wszystkim w tym czasie, czyli Partia Wolności Gerda Wiltersa, była w poprzedniej na szczęście już kadencji, w tej chwili ma nieco niższe notowania i poparcie społeczne, współtworzyła rząd. W związku z tym Sojusz Lewicy Demokratycznej i Socjaldemokraci w ogóle zwracają uwagę na zagrożenia związane z taką nacjonalistyczną, z taką ksenofobiczną ideologią. I na Ukrainie, i w krajach Europy Zachodniej, i wszędzie w ogóle.
W Wielkiej Brytanii też mieliśmy przykłady takich antypolskich ostatnio wystąpień po słowach Camerona. Choćby, prawda?
Choćby, no i w ogóle same wystąpienia Camerona no, dryfują, nazwijmy to, w dosyć niebezpiecznym kierunku, ale o Cameronie to pewnie pan poseł Jaworski jako jego sojusznik
mógłby
mówić więcej. Nie, może nie od razu, bo za chwilę czas nam się skończy, a ja jednak chciałbym
Niech Jarosław Strzokowski dokończy swoją myśl, a potem odpowie. Po przerwie odpowie na to Andrzej Jaworski, bo już za chwilę musimy.
Jeżeli chodzi o demokrację na Ukrainie, to rzeczywiście tam jest kilka problemów, tak? Oczywiście władze są legalnie i demokratycznie wybrane. Jest problem okupacji budynków rządowych, na którą to okupację budynków rządowych w żadnym kraju pewnie władze zgodzić się nie powinny. Tak naprawdę ten system polityczny na Ukrainie, no, zapominamy, mówimy o nacjonalistach, ale tak naprawdę pewnie największy wpływ na kształt tego systemu i obecnej władzy mają oligarchowie po prostu.
Czyli kilka zaledwie osób, kilkanaście, prawda?
No, Achmetow jako tam ta najbogatsza z tych bogatych osób, no i to w znacznej mierze oni też decydują o tym, jaka jest polityka i kierunek tej polityki Janukowycza w tej chwili. Rola Polski, Polska ma tu ważną rolę do odegrania. No niestety, oczywiście ta pielgrzymka pana premiera Tuska po stolicach europejskich w tej chwili nie jest zbyt skuteczna, nie należy oceniać jej jako zbyt skuteczną. Tak naprawdę, jeżeli no, w interesie Polski jest, żeby Ukraina po pierwsze pozostawała w strefie wpływów Zachodu i Unii Europejskiej, żeby prawa człowieka na Ukrainie były przestrzegane, żeby demokracja na Ukrainie funkcjonowała dobrze, no ale żeby móc doprowadzić do jakby pokojowego zakończenia tych protestów trwających już ponad 2 miesiące, trzeba rozmawiać z dwiema stronami konfliktu tak naprawdę i tu ważne są także osobiste kontakty, osobiste zaangażowanie. Tu bardzo ważne jest to, co zrobił Aleksander Kwaśniewski, przecież o czym pan poseł Borowczak mówił przy okazji poprzedniego pomarańczowej rewolucji.
Musimy zakończyć.
No przede wszystkim, co zrobili politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam od dłuższego czasu
tylko
są.
Tylko podgrzali atmosferę.
Wiele w tym pobożnych życzeń. Panowie, teraz przerwa.
Za co im podziękowano.
Teraz przerwa, żebyśmy my nie podgrzali za bardzo atmosfery. Trochę się w przerwie spróbujemy ostudzić w tych naszych zapałach dyskursywnych i wrócimy. Przypomnę, Jerzy Borowczak, Andrzej Jaworski, Jarosław Szczukowski, Mariusz Nowaczyński. Za kilka minut słyszymy się znów.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Śniadanie w Radio Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
A dzisiaj gośćmi programu są, przypomnę, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Szczukowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Witam ponownie.
Andrzej Jaworski, obiecałem, że będzie mógł pan odpowiedzieć, Jarosław.
Cameron.
A nie, no zaczepki.
Panowie, przypomnijmy sobie, że jak szybko temat właśnie Camerona i jego wystąpień w sprawie zasiłków dla Polaków zniknął z mediów ogólnopolskich i lokalnych w momencie, kiedy wyszło na jaw, że Niemcy robią dokładnie to samo. Przygotowują rozwiązania i sprawdzają, czy tego typu świadczenia płacone na terenie Niemiec są właściwe. Więc okazało się, że nie tylko Cameron, nie tylko Brytyjczycy w tym kierunku idą, ale także najbogatsze chyba państwo dzisiaj w Unii Europejskiej, jakim są Niemcy. I tyle nad tym tematem. Natomiast oczywiście będziemy bronić tutaj Polaków, gdziekolwiek mieszkają, gdziekolwiek pracują, bo nie mogą być gorzej traktowani.
Pół zdania odnośnie sytuacji w Wielkiej Brytanii, to tu są również zagrożenia związane z nieratyfikowaniem karty praw podstawowych przez Wielką Brytanię i przez Polskę wciąż pod rządami Platformy Obywatelskiej. Stąd te prawa socjalne akurat
jedyna rzecz,
obywateli
którą
Unii Europejskiej.
Platforma Obywatelska dobrze robi w tej chwili.
No i tu jak widać tą konserwatywną koalicję przy stole po moich
traktat lizboński mogę ci wypomnieć.
Dobrze, zostawmy. Słuchajcie, od Ukrainy do końca nie uciekniemy, bo przecież większościowym właścicielem Stoczni Gdańsk jest też ukraiński inwestor. Siergiej Taruta podobno był w Norwegii. Szuka wsparcia norweskiej grupy Kleven. Ta grupa norweska, stoczniowa, nieoficjalnie mówi się o tym, że może być zainteresowana produkcją w Gdańsku kadłubów statków lub też zaangażować się nawet kapitałowo w gdańską stocznię, czyli miałaby być ratunkiem chyba dla tej stoczni.
Ja powiem tak,
czy to jest realne?
3-4 miesięcy rozmawiamy, ściągałem tutaj ministra skarbu do Gdańska.
Którego?
Pana i Budzanowski był wcześniej, a później przyjechał Karpiński, Włodzimierz Karpiński, był szef ARP, duże spotkanie u marszałka Struga, uczestniczyły stocznie pozostałe, czyli stocznia remontowa, która dzisiaj zatrudnia 7,5 tysiąca ludzi, stocznia Kris, stocznia Nauta i próbowaliśmy przedyskutować, jak można pomóc Stoczni Gdańskiej, tak?
I co? I do czego doszliście?
Doszło do tego, że jeśli mamy właściciela, który ma 75% akcji, więc jest... Można być samodzielnym decydentem to, co chce robić w tej stoczni. Oczywiście przedstawiali plan, jeśli chodzi o Ukraińców. Ten plan nie był zaakceptowany ani przez Komisję Skarbu, ani przez ministra skarbu. Próbowaliśmy włączyć w to również Lecha Wałęsę i takie spotkania, co najmniej 3-4 się odbyły, aby dwie strony, czyli mniejszościowy udziałowiec i większościowy, wygarnęli sobie, co do siebie mają i podjęli decyzję, żeby tych ludzi w stoczni na dzisiaj nie mordować. Ja tam jestem dość często, 2-3 razy w tygodniu, więc rozmawiam z kolegami. Oni się po prostu czują nijak, tak? Bo oni nie wiedzą, będzie ta stocznia, nie będzie, będziemy zwijać te rurki, czy nie będziemy. Wielu ludzi dostało polecenie przejścia na samozatrudnienie. To jest straszne. Cała pomoc dostała polecenie.
Tak funkcjonuje chyba właśnie stocznia Kryst, z której jesteście dumni jako Platforma przecież.
Nie, nikt że tam nie mówi, nie można być, jesteśmy dumni z tego, że stocznia Kryst robi piękne, nowoczesne statki, czy też platformy.
Ale już w jaki sposób
natomiast,
to nieważne.
Nie, dlatego też powiedzieliśmy, klub Platformy i premier wyszedł z tym, że kończymy, tak? Bierzemy ale się za umowy kończymy. Śmieciowe, pilnujemy przedsiębiorców, i będziemy to teraz wdrażać, aby...
Ale samozatrudnienie
znaczy,
chyba...
Umowy śmieciowe to jedno, a samozatrudnienie to
natomiast
druga.
Chcę też powiedzieć, samozatrudnienie, wielu kolegów, którzy pracują, oni nie chcą innego zatrudnienia. Oni sobie biorą samochód w leasing, cały sprzęt w leasing, wszystko jak artyści. Wyliczają sobie swój dochód, tak? Tak jak było z pielęgniarkami, pamiętacie?
Już nie ma, koszty zostały zabrane.
Jak było z pielęgniarkami, które były na samozatrudnienie.
Tak to nie działa. No, większość osób na umowach śmieciowych, samozatrudnieniowych, to są zarobki naprawdę na pograniczu egzystencji, więc dla większości tych ludzi nawet nie myślą o tym, żeby jakieś narzędzia podstawowe wziąć w leasing czy wziąć na ratę, co dopiero o samochód chodzi. Natomiast tutaj mamy trzy wątki tego ważnego tematu, na które rozmawiamy zresztą wielokrotnie. Po pierwsze widzimy, że rzeczywiście Christ się rozwija, ale te umowy, które tam są i traktowanie pracowników to jest jeden wielki znak zapytania, co z tym zrobić. Robić i dlaczego także związki zawodowe na to pozwalają, aby w ten sposób traktować pracowników. Z zwłaszcza tych, którzy pracują w bardzo niebezpiecznych miejscach, gdzie o warunki higieny pracy i bezpieczeństwa, no co sam zatrudniony odpowiada w tym momencie, bo on, jeżeli podejmuje się pewnego...
Ale wróćmy do inwestora norweskiego.
Tak, jeżeli chodzi o ten właśnie...
Czy pana jako byłego prezesa też wpuszczają do stoczni?
No ja dawno nie byłem na terenie stoczni, nie jestem zapraszany na żadne spotkania, nie wiem, co się dzieje, a myślę, że nie jestem zapraszany dlatego, że cały czas nie dostałem odpowiedzi i tutaj jest pytanie do byłego ministra Skarbu Państwa, który ten temat powinien w końcu wyjaśnić, co się stało z umową prywatyzacyjną, z której wynikało, że jeżeli Stocznia Gdańska pod panowaniem kapitału ISD w wysokości 75% przestanie produkować statki, będzie musiała zapłacić olbrzymią karę, kilkaset milionów złotych, co ewentualnie daje możliwość natychmiastowego przyjęcia tej spółki przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która ma 25%.
A to jeszcze rozumiem do ministra Grada chyba pan...
Do ministra Grada, tak, do ministra Grada. I to jest pytanie, które jest ważne. Natomiast oczywiście, jeżeli jest w tej chwili jakikolwiek inwestor, zwłaszcza norweski, który jest dobrym przedsiębiorcą, który rzeczywiście produkuje statki, produkuje bardzo dobrze, wcześniej także kooperował z polskimi stoczniami, będzie chciał tutaj rozwijać produkcję, to jest szansa, że
logika biznesowa jakaś wydaje się w tym być, no bo skoro
logika jest taka, że
zatrudniają Polaków u siebie, to taniej
do Norwegii,
będzie im budować taka doby
tutaj. Można tu w Gdańsku, w tej wielkiej hali 7 hektarów pod dachem robić
dobre
konstrukcję
miejsce.
Okrętu.
Jarosław Szczukowski w tej sprawie?
W dwóch sprawach. Po pierwsze, jeżeli chodzi o umowy śmieciowe i jeżeli chodzi o samozatrudnienie. Samozatrudnienie takie patologiczne, jak występuje w wielu niestety przedsiębiorstwach, tak naprawdę no jest sprzeczne również z polskim prawem, ponieważ jeżeli dana praca jest wykonywana, no albo na pograniczu przynajmniej, jeżeli dana praca jest wykonywana w określonym miejscu, w określonym czasie i pod kierunkiem i na cudzą odpowiedzialność, to zgodnie z polskimi przepisami powinno być traktowane jak umowa o pracę po prostu. Jeżeli chodzi o umowy śmieciowe i propozycje oskładkowania, tak naprawdę no to nie jest pewnie kierunek, znaczy ja tu podejrzewam, że to nie jest kierunek, żeby było lepiej i żeby było więcej składek emerytalnych od tych umów śmieciowych, ale żeby po prostu było więcej składek i żeby budżet państwa miał się lepiej, stąd takie inicjatywy obecnego rządu. Natomiast jeżeli chodzi o tego norweskiego inwestora, no tak jak wyczytaliśmy, bo to jest jeszcze wciąż fakt medialny trochę, to będzie analiza due diligence prowadzona i w marcu będziemy wiedzieć coś więcej, w związku z tym tak naprawdę na razie dyskutujemy o fakcie medialnym. Natomiast to, co się dzieje w Stoczni Gdańskiej, no to są kwestie praw pracowniczych i ewentualnie szans dla tych pracowników, czy zwalnianych pracowników, czy zmuszanych do samozatrudnienia pracowników i pewnie z punktu widzenia też takiej sprawiedliwości społecznej wyrównania ich szans z szansami, które mieli zwalniani chociażby pracownicy Stoczni Gdynia, kiedy tę stocznię likwidowano. W związku z tym tu prawami pracowników przede wszystkim...
Zostali przeszkoleni i w większości nic z tego nie wynikło dobrego dla nich.
Szkolenia też były fikcyjne.
W Gdyni, także...
Sami wiem, że w Gdańsku brakuje 500 spawaczy... Montelu.
Ale mieli określone
co
środki także na przykład na założenie innej działalności
w tym kierunku trzeba było szkolić,
na...
a nie jajczarskie, mleczarskie, fryzjerów czy tam diabetyków. Natomiast jest problem jeszcze,
o
duży
problem.
Nie
słyszałem.
Ja też, żeby szkolić diabetyków. O diabetologach pan poseł chyba.
A o fryzjerach dla psów?
Tak,
wyszkolonych fryzjerów dla psów.
No ja właśnie to powiedziałem, żeby wiedzieć, że te szkolenia po prostu to były wyrzucone pieniądze.
Natomiast Gdańsk ma problem z dużymi zakładami pracy. W Gdańsku musi się też rozwijać przemysł, bo tam, gdzie jest przemysł, tam są duże ilości miejsc pracy i na tym nam, myślę, wszystkim zależy, jak tu siedzimy. I dlatego musimy kibicować, aby, jeżeli jest możliwe, tego typu inwestycje były, to żeby one po prostu mogły się tu rozwijać.
Sporo miejsc pracy chyba wróży na ten, a na pewno przyszły rok nowy minister środowiska, który odwiedził tutaj Pomorze i zapowiedział, że no, spodziewa się w tym roku pierwszego komercyjnego odwiertu, jeśli idzie o gaz łupkowy na Pomorzu, ale też coraz lepsze są te próbne odwierty, jeśli idzie o ten koncern państwowy. Specyficzna historia z tym ministrem środowiska, bo to jest pierwszy minister środowiska, który właściwie ma inny cel niż ochronę środowiska.
Nie, moim zdaniem już drugi.
Drugi?
Już drugi, kolejny, tak. W tym rządzie, począwszy od jesieni 2011 roku, mamy ministrów środowiska, którzy, no, których głównym celem jest ograniczenie wpływów tych, którym zależy na ochronie środowiska. Zresztą jednoznacznie zarówno poprzedni minister, jak i obecny pan minister Grabowski, kiedy był powoływany, to premier jasno powiedział, że jego zadaniem, jego celem jest doprowadzenie do jak najszybszych inwestycji.
Poprzedni się nie sprawdził w tym względzie. No właśnie, tak, za bardzo kochał środowisko i został zwolniony.
Mimo wszystko tak. Był za mało ekologożercą, więc go trzeba było zastąpić byłym wiceministrem finansów, człowiekiem no, zupełnie niezwiązanym
tak,
z
rozmowa nawet w radiu była ciekawa, bo ktoś, kto by nie wiedział, jaki konkretnie urząd sprawuje pan minister, pomyślałby, że to jest minister Skarbu Państwa, co najmniej, a nie minister środowiska. No ale
no, ja myślę, że bardzo dobrze się stało, że minister ochrony środowiska będzie odpowiadał za ekologię przy wydobyciu gazu łupkowego.
Żeby Niemcy są bardzo przeciwni, żeby wydobywać u nas gaz łupkowy.
To znaczy przede wszystkim Niemcy, również w ramach tej nowej wielkiej koalicji, tam socjaldemokraci w tej nowej wielkiej koalicji i w rządzie federalnym Republiki Federalnej Niemiec, no stawiają na rozwiązania proekologiczne, stawiają na energetykę odnawialną.
Zwłaszcza u sąsiadów.
Nie, przede wszystkim u siebie. Na przykład w Olsztynie, gdzie ponad 40% zapotrzebowania energetycznego jest realizowane w oparciu o energię odnawialną. To jest pewnie właściwy kierunek, a nie kierunek taki, żeby...
Ale wie pan, ile to kosztowało? Budżet niemiecki, Angela Merkel tam sobie...
Kolego, sojuszu lewicy demokratycznej, nie tędy droga, jak kiedyś powiedział pewien klasyk. Niemcy, którzy mówią tak, nie idźcie tą drogą. Niemcy, którzy tak dużo mówią o ekologii, co zrobili w sprawie tego wielkiego gazociągu na dnie Bałtyku? No przecież to było jedno wielkie zagrożenie ekologiczne, które nie liczyło się z nikim, z żadnym państwem. Była podpisana umowa, na których miały zarobić Rosja i Niemcy. I dzisiaj Niemcy boją się tak samo jak Rosjanie polskiego gazu łupkowego, bo może się okazać, że jeżeli ten gaz łupkowy w Europie będzie się rozwijał, a on jest nie tylko w Polsce, jest także w innych krajach, no to może się ta cała inwestycja, która już wcześniej była mówiona, że jest nierentowna, okazać totalną klapą. Więc oni bronią swoich własnych interesów i napuszczają jakichś tam biednych, niedouczonych ekologów, aby sobie właśnie pokrzyczeli i blokowali.
Zwłaszcza że przywódca socjaldemokratów, polski gaz, protestuję przeciwko takiemu traktowaniu ekologów przez pana posła.
Ekolodzy muszą przede wszystkim myśleć o rozwoju, a nie o tym, żeby coś blokować.
Socjaldemokratyczny Gerhard Schröder.
No socjaldemokraci się w tej chwili już do niego za bardzo nie przyznają, bo to jest przynajmniej...
Multimilionera, który poszedł na rosyjską posadę.
To właśnie jest przykład.
To, co zrobił sam Gerhard Schröder, to oczywiście jest przynajmniej etycznie, przynajmniej dwuznaczne, tak? No i w związku z postawą Gerharda Schrödera socjaldemokraci wciąż mają problem, żeby odzyskać zaufanie społeczne takie, którym się cieszyli
przed jego rządem.
A
gdzie był Greenpeace? Gdzie były ekolodzy, jak było naruszane dno Morza Bałtyckiego, jak zaczęły się problemy właśnie z fauną, florą w tym obszarze, gdzie nagle się okazało, że jakieś pokłady iperytu i innego świństwa z II wojny światowej się ulatnia i to wszystko się gdzieś tam rozpływa. Ja nie widziałem żadnego statku, ani Greenpeace'u, ani żadnej nawet tutaj lokalnej struktury ekologicznej, która by w tej sprawie blokowała. Ile wtedy było pytań, dlaczego ekologów nie ma? Czy im ktoś płaci za to? Czy właśnie tutaj nie widzą w tym interesu? To są pytania, na które do tej pory odpowiedzi nie dostaliśmy.
To znaczy, no tu antyekologiczny stosunek pan poseł zaprezentował, no mój jest zgoła odmienny i moim zdaniem tu kierunek inwestycji w Polsce, ja nie mówię.
Ale przeciwko wariatom, którzy blokują rozwój.
Ale już ja kończę ten wątek, powiedzcie, macie poważne nadzieje związane z wydobyciem gazu łupkowego, tak jak minister środowiska na ten rok, już przyszły rok, takie które no... sprawią, że będziemy
wszystkie
mogli mówić
te ekspertyzy,
o dywersyfikacji wreszcie.
Które są, ja ciągle podpieram się takim
był optymizm, potem absolutny spadek nastrojów, teraz jakby...
udowadnia, a ma duże doświadczenie, że tego gazu jest dużo i będzie bardzo opłacalne jego wydobycie. I wielokrotnie słyszałem
metoda wydobycia tego gazu łupkowego opinię, no jest że niebezpieczna jest bardzo wszędzie, w tym tam, gdzie
to w reklamówkach, że leci z wodą.
Było rozwijane w Stanach Zjednoczonych za czasów rządu George'a W. Busha i można by się zapytać, jakie pieniądze wówczas na republikanów i na George'a W. Busha poszły, żeby taki był kierunek jego rozwoju.
Panie Jarku, ta metoda nie narodziła się w Stanach Zjednoczonych, tylko w Kanadzie. Które jest chyba w tamtym okresie, jak i teraz, są rządy bardziej lewicowe niż prawicowe i na pewno niekonserwatywne.
I pewnie jeden z najbardziej ekologicznych krajów świata.
Bardzo tak, jest to jeden z bardziej ekologicznych krajów świata. I ta metoda została zaimplantowana do Stanów Zjednoczonych. I to, co się u nas dzieje, to jest dokładnie ta sama metoda. A wracając do pytania pana redaktora, ja pamiętam, że w ostatnim czasie także przedstawiciele tych firm zachodnich, którzy w Polsce te odwierty robią, potwierdzają to, co mówi pan minister Jędrysek z Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat, że ten gaz jest opłacalny i że te firmy chcą go wydobywać.
No to poczekamy. W tym roku może się to już
ale może zgodzimy
okaże
się co do jednego, że nie taka jest rola ministra środowiska
to,
akurat.
Ale ja uważam, że bardzo dobrze, że minister środowiska będzie to nadzorował. Że będzie bezpośrednio też odpowiedzialny, w jaki sposób to będzie wydobywane.
No szkoda,
jak
że będzie nawet środowisko, w tej sprawie się nie możemy
zgodzić. Jak będzie środowisko niszczone, czy jak będzie
to
się przestrzegać wszystkich
norm. Na początku powiedział
jedno zdanie, ja chciałbym, żeby ten gaz jak najszybciej był wydobywany, żeby powstały tu elektrownie gazowe i żeby te elektrownie jak najszybciej produkowały prąd.
Teraz chcę zapytać was o takie dwie ustawy, które trafiły do Trybunału Konstytucyjnego za sprawą prezydenta. Jedna to jest ta ustawa o bestiach słynna, grudniowa, która ma uniemożliwić wyjście na wolność tym wszystkim przestępcom.
Ta chyba nie trafiła.
Trafiła.
O bestiach już prezydent skierował?
Też, tak, bo miał wątpliwość.
Że był apel do tej fundacji
w tym tygodniu. A druga, która skierował, to o OFE już, mimo że ją podpisał wcześniej, zapowiedział, że skieruje, bo też ma wątpliwości. Różne są zdania ekspertów w tej sprawie. Czy myślicie, że to taki piękny gest ze strony prezydenta i trochę gest umycia rąk w obu tych kwestiach dość dyskusyjnych? Czy,
jeśli są dyskusyjne, czy to niech Trybunał Stanu rozstrzygnie.
Konstytucyjny,
przepraszam, przejęzyczyłem się. Niech to rozstrzygnie i będziemy mieli jasność. Bo tak będziemy, zadyskutujemy się i bez powodu.
W tym tygodniu też wszyscy wszędzie dyskutują o przypadku Mariusza Trynkiewicza, czyli tego mordercy pedofila.
Znaczy już od ponad miesiąca.
No od ponad miesiąca, ale w tym tygodniu się to nasiliło, bo tam panika w Rudzie Śląskiej po artykule w Fakcie, etc., etc. Jak myślicie? Trybunał szybko się zabierze?
No Trybunał nigdy do tej pory szybko się nie zabierał za ustawę. Zawsze trzeba było długo czekać, a wczoraj miałem przyjemność dyskutować na ten temat w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych i były minister sprawiedliwości poinformował, że osób, które z takimi wyrokami, miały takie wyroki, które na mocy tej amnestii wyszły na wolność, to już jest bardzo duża grupa ludzi, więc tak w kuluarach, jak rozmawialiśmy, że wiele z tych osób było, miało podobne swój życiorys, jeżeli chodzi o dokonywanie przestępstw, więc to jest problem, którego ta ustawa wydaje się, że nie rozwiąże, a jest ona wątpliwa, czy w taki sposób, jaki został
rozwiąże zaproponowany. Rozwiąże na pewno wobec tych, którzy jeszcze się może rozwiązać, bo już są przykłady w Kielcach, teraz jest wniosek właśnie w sprawie Trynkiewicza, być może zdążą przez te kilkanaście
dni. Dla kilku osób.
Tak.
Tak, to znaczy, ale właśnie.
To jeszcze jedno pytanie. Panowie posłowie, czy wy nie czujecie się trochę winni, bo jesteście w tym Sejmie przecież nie od roku, nie od dwóch, że za tę sprawę tak naprawdę polski ustawodawca zabrał się tak późno?
To wiadomo było przy uchwalaniu amnestii, tak, że ten problem przyjdzie, tak. No i kolejne rządy, kolejne parlamenty.
Nikt o tym się nie
zajęły.
Nie pamiętał.
Ja myślę, że kiedy uchwalano tą amnestię, to popełniono pierwszy błąd i takich.
No bo 25 lat to wydawała się tak odległa perspektywa, że.
Myślę, że tak, jeśli chodzi o tego zabójcę tych czterech chłopców, no to myślę, że wtedy ta sprawa była głośna i można było podjąć takie działania, aby tacy zwyrodnialcy na wolność nie wychodzili, skoro zostali skazani na karę śmierci. A wiadomo było, że ta kara nie będzie wykonana, tak? Bo już wtedy wiadomo było, że ona nie będzie wykonana. Trzeba było zastosować już wtedy nowe prawo.
Jarosław Szczukowski?
W sprawie tych ustaw i tego sprawdzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny ma taki system pracy i rzeczywiście to jest swoiste umycie rąk przez prezydenta. W przypadku ustawy o OFE jest to o tyle dwuznaczne, że nawet jeżeli Trybunał Konstytucyjny uznałby w wyniku sprawdzenia przez sprawdzenia następczego, a nie to przed podpisaniem, to ustawa weszła w życie, to po pierwsze, a po drugie ewentualne skutki negatywne niekonstytucyjności tej ustawy spadną prawdopodobnie na przyszły rząd. W związku z tym już po wyborach parlamentarnych 2015 roku. To jest jedno. Natomiast jeżeli chodzi o tę ustawę nazywaną w mediach ustawą o bestiach, to jest w ogóle przykład niebezpiecznego dryfowania Rzeczpospolitej Polskiej w stronę czwartej RP. Takiego łagodnego dryfowania może pod ładniejszą twarzą
Platformy. Ale w wielu
krajach
zachodniej Europy podobne przepisy też są.
To, że panowie się zgadzają w tej sprawie, to mnie akurat nie dziwi.
Zgadzamy się, żeby niebezpieczni przestępcy zostali w więzieniu. Za wszelką cenę muszą zostać w więzieniu. Musimy ich izolować.
Natomiast ta ustawa została po prostu fatalnie napisana. Między innymi, pomijając już fakt, że powodem orzekania takiej bezterminowej izolacji, na wzór zresztą radzieckich psychuszek, mogą być zaburzenia osobowości, gdzie zaburzenia osobowości to są zawsze dosyć subiektywne do stwierdzenia.
To stanowi również zagrożenie. Proszę sobie przypomnieć, co Leszek Miller i politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej mówili w momencie, kiedy na jaw wychodziły różnego rodzaju sytuacje, kiedy psychopaci mordowali dzieci, czy odbywały się różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne. Jak wtedy wskazywaliście na to, że dzisiaj jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Znaczy, że ta ustawa jest niebezpieczna, jest niedobra, to jest niedopracowana, to okej. Natomiast tutaj całkowicie popieram to, co mówił wcześniej pan Jerzy, że jeżeli mamy dzisiaj możliwość zabezpieczyć naszych obywateli i nasze dzieci przed potencjalnymi zbrodniarzami, którzy mogą im zagrozić, to musimy zrobić wszystko, aby to zrobić.
Widzą państwo taką koalicję PiS-u. Natomiast między innymi ta ustawa też grozi programom profilaktycznym, antyalkoholowym, antynarkotykowym realizowanym w więzieniach, bo to może być też powód bezterminowej izolacji. W związku z tym te osiągnięcia w zakresie resocjalizacji w polskim systemie penitencjarnym mogą zostać zaprzepaszczone w wyniku tej
sędzia może wsadzić na rok, na 5 lat, na dożywocie i to jest decyzja sędziego.
Tak. O eurowyborach chciałem, ale nie porozmawiamy. Józef Oleksy nie będzie kandydował. Jest parę ciekawych historii. A Andrzej Jaworski, taka wieść gminna niesie, że z Torunia ma pan do europarlamentu, tak?
Wieści gminne różne rzeczy niosą. Poczekamy, zobaczymy.
To chcę was o tęczę. Pojawił się pomysł, żeby spaloną warszawską tęczę 11 listopada przenieść do Gdańska na Plac Solidarności. Potem pomysł rozwinięto, żeby nawet do tego stopnia, żeby taka tęcza była w każdym polskim mieście.
I miasteczku.
Krótko mi powiedzcie, co o tym sądzicie. No Andrzej Jaworski już powiedział właściwie. Wyśmiał pomysł. Panowie.
Ja też bym wyśmiał. Ja jak widziałem tą tęczę w samej Warszawie, to ona wtedy nie była taka znana jak później po manifestacji. Ale uważam, że...
A to znaczy, że śmieje się pan z tych środowisk LGBT?
Nie, tylko nie trzeba tego tak manifestować, tak? Mm-hmm. Po co drażnić? Po co? Ja nie mam nic przeciwko, tak? Natomiast nie można w taki sposób, że teraz ktoś powie, a ja chcę w każdym mieście, albo nie wiem, w każdej dzielnicy.
Artystka by nieźle na tym zarobiła.
No oczywiście, może to są właśnie takie projekty.
W każdym mieście wojewódzkim tęcza, panie Jarku.
Tu w ogóle stosunek wyrażany czy manifestowany przez panów i do tęczy, i do środowiska LGBT świadczy o istnieniu jednak tego popisu bardzo silnego, mentalnego. Ja nie miałbym nic przeciwko, ale to jest przede wszystkim... Coraz lepiej pan brnie, panie pośle.
No bo co wy chcecie, robić tęczę, żeby co?
Natomiast
znów to...
spalił ktoś na tym zarobił. Przede wszystkim decyzja artystki, no.
to nie jest decyzja artystki. Artyści nie będą decydować, jak zaśmiecać nam krajobraz i miejsca publiczne, ta na szczęście.
Ta tęcza zaczynała swoją karierę w Brukseli przecież.
Nie, na Wigrach. Ona powstała na Wigrach, w lesie.
W tej chwili jest w Warszawie.
Panie Jarku, ale Plac Solidarności, tam pomnik Trzech Krzyży, ja nie wiem też, czy to nie jest taki pomysł obliczony
na prowokację.
To znaczy radykalne prawicowe środowiska zawsze i wszędzie się znajdą, które będą chciały niszczyć, znaczy wyrażać swoją agresję, czy w stosunku do Leszka Millera, czy w stosunku do
Lewica zamiast zabiegać na przykład o środki dla głodnych dzieci, jak prawica, woli walczyć o tęczę w każdej miejscowości.
Panowie, temat pewnie i tak upadnie, kończymy, nie mamy już więcej czasu dzisiaj. Jerzy Borowczak, Andrzej Jaworski, Jarosław Szczukowski. Trochę się nam dzisiaj koalicja PO-PiS zawiązała, prawda? Jakby nie było. Mariusz Nowaczyński, do usłyszenia.
I Alternatywa.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.